Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pani Maria Klonowska, prezes Stowarzyszenia Sokołówek imienia Tomasza Klonowskiego i gość specjalny naszego spotkania, pani Małgorzata Makowska, związana rodzinnie z honoratą maciochówną z Biłgoraja z województwa lubelskiego, absolwentką Szkoły Rolniczej Uniwersytetu Ludowego w Sokołówku. Witam panie bardzo serdecznie.
Witam panią, pani redaktor, i witam również wszystkich sympatyków Sokołówka i oraz mam nadzieję, że zachęcimy dzisiejszą audycją tych, którzy nie są naszymi sympatykami. Bardzo serdecznie państwa wszystkich witam.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować pani Małgorzacie, która z daleka do nas przyjechała do studia, aby opowiedzieć nam o takim najnowszym rodzinnym odkryciu, które zaprowadziło panią, poprowadziło wręcz na ziemię ciechanowską. Dziękujemy za tę podróż odbytą w warunkach zimowych.
Ja dziękuję za zaproszenie.
A zaczęło się, proszę państwa, od wiadomości mailowej, którą otrzymała pani prezes Maria Klonowska. Proszę nam przypomnieć, pani Mario, jak to się odbyło?
W maju 2022 roku otrzymuję maila od nieznanej mi osoby. Z treści maila dowiaduję się, że jest to w jakiś sposób związana pani z naszą wychowanką z Sokołówka. Poszukuje właśnie kontaktu i prosi o spotkanie. No, zmroziło mnie to, ponieważ oprócz tej działalności, pani redaktor, jak pani wiadomo, związanej z zagospodarowaniem parku, cały czas zajmujemy się zbieraniem pamiątek, dokumentów archiwalnych, wyszukiwania śladów właśnie bytności w naszej szkole. Coś niesamowitego. I to skąd? Z Roztocza, z województwa lubelskiego. Oczywiście natychmiast odpisałam i dowiedziałam się, że pani Małgosi, bo była to pani Małgorzata, krewna, w roku 1934 rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Ludowym w Sokołówku. Pani Małgorzata nie mogła długi czas znaleźć naszego Sokołówka, aż dopiero na Facebooku czy na stronie w internecie zobaczyła zdjęcie szkoły Uniwersytetu Ludowego, a ponieważ posiadała pamiątki po babci, więc
można było porównać.
Można było porównać i w ten sposób zaczęła się nasza. Było to coś niesamowitego, bo dla mnie najcenniejszą w całej tej działalności jest właśnie sprawa, gdzie mogę dotrzeć do autentycznych źródeł, do świadków tamtych czasów, które są potwierdzeniem tego wszystkiego, o czym mówimy, jaką rolę odegrał Sokołówek w życiu społeczeństwa i ówczesnej Polski.
A teraz zwrócimy się do pani Małgorzaty z prośbą o przedstawienie wersji pani Małgorzaty, jak pani trafiła na te pamiątki, jak wyglądały te poszukiwania kontaktu z przedstawicielami, z piewcami wręcz historii Sokołówka.
W mojej rodzinie pierwszy zeszyt, brulion, bo tak nazywam te pamiątki, to są zeszyty z notatkami z zajęć na Uniwersytecie Ludowym. Jeden z tych zeszytów krążył bardzo długo. Od czasu dzieciństwa pamiętam, że był przekładany z półki na półkę, natomiast ja wówczas nie miałam świadomości jego zawartości. Kiedy już tę świadomość zdobyłam, a w tym samym czasie odbywał się remont naszego starego domu, który wymagał również uporządkowania strychu, i na tymże strychu znalazłam kolejne zeszyty, które również sygnowane były inicjałami honoraty maciochówny albo jej pełnym podpisem i dopiskiem Sokołówek. To spowodowało, że zdałam sobie sprawę z tego, jak wielką rolę w jej wykształceniu odbyła ta szkoła. No i zaczęłam w ten sposób poszukiwania śladów tego Sokołówka. Na początku trochę w błąd wprowadziły mnie fotografie, którymi dysponowałam, dlatego że trzy fotografie opisane były na rewersie jako pochodzące z Sokołówka, natomiast trzy z Teodorówki. Trzeba państwu wiedzieć, że niedaleko Biłgoraja, no, w odległości jakichś 3 kilometrów, istniała wówczas mała szkoła rolnicza, w której prowadzone były zajęcia w postaci kursów rolniczych dla okolicznych panien, panienek, kobiet, tych, które chciały skorzystać z takiej wiedzy. To był rok 1931. Natomiast trzy kolejne fotografie opisane już były i później datowane na 1933-1934 rok jako Sokołówek. Błąd wprowadziła mnie trochę początkowo błędnie przeze mnie przeczytana nazwa. Sokołówek, Sokołówka. Niedaleko Biłgoraja jest również miejscowość o nazwie Sokołówka. I przez kilka lat jakby odpuściłam sobie te poszukiwania, również inne względy o tym zadecydowały. ale w pewnym momencie przyszło mi do głowy, czy aby jednak nie poszukać czegoś więcej o tym Sokołówku, zwłaszcza, że okoliczni mieszkańcy, których pytałam, czy w Sokołówce istniała jakakolwiek szkoła rolnicza, temu zaprzeczali. No i jakież było moje zdziwienie, jak znalazłam stronę internetową i nawet stowarzyszenie, wówczas ta nazwa nic mi nie mówiła.
Czyli wstukała pani w wyszukiwarkę Sokołówek, tylko i wyłącznie.
Szkoła rolnicza Sokołówek, dokładnie taką frazę. No i znalazłam stronę. Spojrzałam na fotografię, rzeczywiście, no budynek, który widzę na zdjęciach, jak najbardziej odpowiada temu wizerunkowi, który został umieszczony na stronie internetowej. Więc wiedziałam, że to już jest dobry trop. Ale znowu temat odłożyłam na kilka miesięcy, czy nawet lat, aż nadarzyła się okazja wyjazdu w tę stronę i pomyślałam, to dlaczego by przy okazji nie spróbować nawiązać kontaktu właśnie z tym stowarzyszeniem. Wysłałam tego maila, nie mając nadziei na żadną odpowiedź, bo już wiele takich poszukiwań w ten sposób się zakończyło. Jakież było moje, z jednej strony ogromne zdziwienie i radość, jak w niedługim czasie dostałam odpowiedź, zwłaszcza, że przed planowanym pobytem w tych okolicach, ten mail chyba wysłałam na 9 dni, prawda, pani Mario, na 9 dni przed planowanym przyjazdem. No i wtedy doszło do naszego pierwszego spotkania.
Niesamowita historia, można powiedzieć, jednego maila, ale też niesamowita historia. To życie Honoraty Maciochówny. Proszę nam powiedzieć, co się stało z pani krewną? Jakie były jej losy po ukończeniu tej szkoły? No to, że była ambitna i że chciała się kształcić, to już wiemy, prawda? Tak. To wynika już z kontekstu.
Długi czas zastanawiałam się jeszcze, jak to się stało, że Honorata Maciochówna trafiła i zdecydowała się, i rodzina w tym jej pomogła oczywiście, bo przecież to były czasy trudne, czasy międzywojenne, gdzie jeszcze po pierwszej wojnie, po czasie zaborów, ludzie nie doszli materialnie do jakiejś stabilizacji. Co spowodowało, że Honorata Maciochówna trafiła aż do Ciechanowa. To jest niemal 400 kilometrów od Biłgoraja, więc na tamte czasy bardzo, bardzo odległa.
No, niełatwo też pewnie było tutaj dojechać.
Tak. Honorata Maciochówna wychowywała się w rodzinie, która mieszkała i użytkowała gospodarstwo na obrzeżach Biłgoraja wówczas, na tak zwanej Rożnówce. I była jedyną dziewczynką wśród pięciorga dzieci państwa Maciochów. O gospodarstwie państwa Maciochów mówiło się, że był tam porządek taki, że brakowało tylko firanek w oborze albo w chlewiku, więc rodzice Honoraty Maciochówny widać było, że dbali o to, żeby ich dzieci później również no, to gospodarstwa prowadzili w prawidłowym porządku. Stąd myślę pierwsza decyzja o tej szkole rolniczej niedaleko Biłgoraja, a później decyzja o wysłaniu Honoraty Maciochówny do szkoły właśnie do Sokołówka.
No to już pokazuje ambicje dziewczyny, prawda? Tak. Która tak daleko przemieszcza się, podróżuje, żeby trafić do no, pewnie lepszej szkoły.
Niestety nie udało mi się poznać historii, w jaki sposób Honorata Maciochówna została żoną mojego dziadka. Trzeba państwu wiedzieć, że Honorata Maciochówna była pierwszą żoną mojego dziadka. Niestety zginęła tragicznie w czasie wojny. Została zamordowana na własnym podwórku w czasie, kiedy mój dziadek przebywał na zamku w lubelskim wówczas, ukarany przez Niemców za nieoddawanie kontyngentów.
Czyli patriotyczna rodzina?
Patriotyczna rodzina. Dziadek, jeśli mógł, to starał się pomagać grupom partyzanckim, które licznie funkcjonowały, czy to w Lasach Janowskich, czy w Puszczy Solskiej, w okolicach Biłgoraja, i wolał im przekazać mięso, niż oddać to na potrzeby Niemców, czy okupantów szeroko pojętych. Ten moment był bardzo tragiczny w losach rodziny, dlatego że po pierwsze, Honorata zginęła w czasie nieobecności mojego dziadka w domu, osierociła dwie maleńkie córeczki. Starsza córka miała wówczas 3 lata, młodsza roczek. Te kobiety były wówczas same w domu, była z nimi jeszcze matka mojego dziadka, czyli jej teściowa, i rezydent, który pomagał im w prowadzeniu gospodarstwa na czas nieobecności, mieszkał u nich za tak zwany wikt i opierunek. Kobieta zginęła, zostały maleńkie dzieci. I na tyle, na ile udało mi się odtworzyć, to Honorata mimo historię jej, to Honorata mimo tego, że spędziła stosunkowo krótki czas w Smoryniu, czyli w miejscowości, w której zamieszkała po wyjściu za mąż za mojego dziadka, zdaje się, że było to nie dłużej niż 6 lat, to mimo to ślady jej gospodarzenia, jej urządzania całego gospodarstwa istnieją do dzisiaj. Mamy przepiękny sad, o którym wiem, że był zakładany właśnie przez moich dziadków, z którego też wiem, że utrzymywali się później przez wiele lat. Widać tam porządek, widać przemyślenie, widać wiedzę i doświadczenie, które Honorata na pewno zdobyła w Sokołówku, bo to z kolei potwierdzają zdjęcia, które miałam okazję oglądać u pani Marii, a do których wcześniej nie miałam dostępu, gdzie na przykład dziewczyny w praktyce ćwiczą przycinanie sadu, zakładanie inspektów. No byłam pod wrażeniem po tym spotkaniu, jak szeroki zakres kształcenia oferowała ta szkoła. Tą wiedzę zdobyłam później też i przeglądając te kolejne znalezione zeszyty z notatkami.
Ja chciałabym, pani redaktor, na chwilę dodać, tutaj proszę. Wejść słowo. Chciałabym podkreślić, że w okresie międzywojennym Sokołówek nazywany jest ośrodkiem oświaty rolniczej. Sława o nim dotarła aż tam, mimo że w okolicach zamieszkania pani Honoraty były inne szkoły rolnicze. Absolwenci szkoły, nauczycielki, tak jak mówiła Małgosia, jeździły w Polskę. Był to ośrodek oświaty rolniczej promieniujący na cały kraj. I dlatego właśnie między innymi wybrała taką szkołę, mimo że tego, że miała w okolicy swojego zamieszkania inne o podobnym profilu. A gdy będzie opowiadała dalej, to ja jeszcze powiem, jak niesamowitą wiedzę mogła tam zyskać.
To powróćmy w takim razie do historii Honoraty Maciochówny. Wiemy już, że zginęła tragicznie. W tym momencie możemy sobie tylko, pani Małgorzato, wyobrazić, jak bardzo by rozwinęła jeszcze gospodarstwo, jak bardzo by zapewne to życie społeczne, kulturalne, rolnicze w swojej miejscowości zyskało na obecności tak wspaniałej kobiety, ale niestety realia wojenne tutaj dały znać o sobie. Jak potoczyły się losy dziadka? No rozumiem, że się ożenił po raz drugi, tak?
Tak, dziadek przez 10 lat był wdowcem. W 1952 roku, czy też pod koniec 51, ożenił się z moją babcią. Z tego małżeństwa mieli jeszcze dwóch synów, ale rodzina scaliła się. Moja babcia wychowała swoje pasierbice jak własne córki i ten kontakt utrzymujemy do tej pory.
A co stało się z domem i z całym tym otoczeniem, pięknym sadem, o którym pani wspomniała?
Dom i gospodarstwo odziedziczył mój tato, niestety już też nieżyjący, ponieważ on jako jedyny zdecydował się na pójście drogą rolnika, co nie było łatwą drogą. Ja również wychowałam się w tym gospodarstwie i uważam to za niesamowity potencjał i szkołę życia, która do tej pory procentuje, mimo że mam już 45 lat, to jednak zawsze wspominam to, że wychowanie na wsi, wychowanie w ciężkich warunkach, tak zwany zimny wychów, może tylko pomóc kiedyś w życiu, a nie przeszkodzić. Daje ogromne doświadczenie i moc, taką poczucie sprawczości też.
A jakie były okoliczności, pani Małgorzato, tych odkryć, tych niezwykłych, cennych, można powiedzieć, dokumentów, które dzisiaj leżą na naszym stole, które państwo oczywiście obiecuję zobaczycie na fotografiach związanych z naszą rozmową.
Rodzina mojego dziadka, jego ojciec, po 5-letnim pobycie w Stanach Zjednoczonych w latach 1913-1918 wrócił do Polski i miał już wtedy swoją własną rodzinę, małe dzieci, ale poszukiwał takiego dobrego miejsca dla życia dla nich. I w latach 20., kiedy rozpoczęły się parcelacje majątków, czy też dawni właściciele majątków zaczęli sprzedawać ziemię i dawne dwory, mój pradziadek zdecydował się na kupno takiego podupadającego już majątku w sąsiedniej wsi, właśnie w Smoryniu. Dzięki temu jestem teraz współwłaścicielką 19-wiecznego dworu, w zasadzie 2/3 tego dworu, bo jedna część z uwagi na zły stan techniczny została już przez pradziadka rozebrana. Ale właśnie w tym domu Honorata zaczynała swoje życie rodzinne. Na bazie tego gospodarstwa, tej ziemi, próbowała tworzyć swoje własne gospodarstwo. Tak jak wspomniałam, dom wymagał remontu i kilka lat temu, żeby nie zniszczał całkiem, zdecydowałam się na wymianę dachu, a to wymagało wcześniej posprzątania, uprzątnięcia strychu. Stąd właśnie kolejny krok, czyli odnalezienie kolejnych zeszytów, kolejnych brulionów Honoraty z tymi notatkami. I właśnie wtedy pozyskałam tą świadomość, jak szeroki był zakres kształcenia.
Pani Małgorzato, to wygląda jak takie dobre europejskie kino. Młoda kobieta wchodzi na strych, odkrywa jakiś brulion, otwiera i poznaje historię rodziny. Coś niesamowitego.
Przez wiele miesięcy było to dla mnie zagadką, ale dopiero jak zapoznałam się z treścią wszystkich zeszytów, zyskałam taką świadomość tego, jak wykształcone to były osoby. Za chwilę pewnie o tym powiemy szczegółowo. Chciałam na razie powiedzieć tylko ogólnie o tematach, o kierunkach kształcenia. Poza kształceniem takim typowo tematycznym, widać też w notatkach zawartych w tych brulionach, że szkoła w Sokołówku bardzo dbała o to, aby kobiety, które wychodziły z tej szkoły, angażowały się bardzo w społeczność lokalną, aby przekazywały tą wiedzę dalej. Nawet jeśli nie kończyły seminarium nauczycielskiego, a były tylko słuchaczkami Uniwersytetu Ludowego, to one wiedziały, jak założyć dom ludowy, były tego uczone, w jaki sposób od strony organizacyjnej o to zadbać, jak założyć koło gospodyń wiejskich. W jednym z zeszytów jest piękny artykuł o tym, jak na początku kobiety ze wsi nie dowierzały, że można coś zmienić w sposobie uprawy, w sposobie hodowli, w sposobie dbania o higienę domowników, swoją własną, że można zastosować jakiś lek, który rzeczywiście pomoże członkom rodziny, a nie zdawać się tylko na los w kwestii wyzdrowienia. To było niesamowite dla mnie. I to niedowierzanie sąsiadek zaczęło stopniowo topnieć w momencie, kiedy widziały, że gospodarstwo Honoraty przynosi efekty. Z opowieści mojej babci jeszcze żyjącej, która pamięta czasy Honoraty, co prawda jako dziecko, ale wiele rzeczy też pamięta ze słyszenia od swoich rodziców, gospodarstwo Honoraty w Smoryniu stawiane było jako wzorcowe. Gospodarstwo domowe i gospodarstwo wokół. Także widać było tutaj niesamowity wpływ tego wykształcenia, kilkuletniego zresztą, na to, jak później Honorata zabierała się do gospodarowania po swojemu.
Co się zapisało na kartach tych brulionów? Jakie wiadomości, które w tej chwili można byłoby również wcielić w życie, a które no, nie przydałyby się, jak pani sądzi? Co możemy tutaj przytoczyć?
Ja może powiem na razie o tym, w jakich kierunkach kształciły się wychowanki na Uniwersytecie Ludowym. Na bazie tytułów brulionów, które mamy. Jeden z brulionów zatytułowany jest Spółdzielczość. I tutaj znajdziemy notatki dotyczące tego, jak organizować się na wsi w to, aby produkcja była bardziej opłacalna. Znajdziemy rachunkowość, a tam notatki dotyczące ekonomiki prowadzenia gospodarstwa. Wyobraźcie sobie państwo, że wówczas wychowanki takiego Uniwersytetu Ludowego potrafiły wyliczyć niemalże co do kilograma ilość paszy, którą potrzebują dla zabezpieczenia planowanej przez siebie ilości krów, czy też innych zwierząt. Potrafiły obliczyć, na ile ekonomiczne jest ich gospodarstwo, która część gospodarstwa przynosi efekty pozytywne, a która przynosi straty. To było dla mnie niesamowite. Kolejna rzecz, bardzo dogłębna wiedza, jeśli chodzi o biologię, o mikrobiologię. Mamy tutaj notatki z rysunkami spod mikroskopu, więc te kobiety nie zyskiwały tylko informacji o tym, jak wykonać, prostej instrukcji o tym, jak wykonać jakąś czynność, ale też poznawały takie podstawy, które pozwalały im samym wyciągać wnioski. To było dla mnie chyba jedno z niesamowitych odkryć, kiedy zobaczyłam właśnie przekrój skrobi ziemniaczanej.
Bardzo nowatorskie podejście, powiem szczerze, jestem mile zaskoczona. W tej chwili za taką wiedzę uniwersytecką, czy też szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego, no trzeba się nieźle napracować, żeby dyplom osiągnąć, no ale cóż, tutaj w tytule też był uniwersytet, a więc on też ten tytuł zobowiązywał do wiedzy.
Tak, kolejny brulion zatytułowany jest Ogrodnictwo. Tutaj piękne zdjęcia są w posiadaniu stowarzyszenia, jeśli chodzi o to, jak wyglądała praktyka w sadzie, w ogrodach podczas kształcenia na Uniwersytecie Ludowym, a zapiski właśnie z czasów tej praktyki, bo słuchaczki prowadziły dzienniczki i tutaj znamy efekty prowadzenia takich poletek doświadczalnych, tego były uczone, przygotowywania nawozów, oborników we właściwych proporcjach, żeby uprawa była odpowiednio właśnie ekonomiczna, wydajna, żeby nie tracić czasu i ziemi, przede wszystkim, której głód wtedy był ogromny w naszych okolicach, więc trzeba było wykorzystać maksymalnie te możliwości, które ona dawała.
No i stąd te sady piękne, tak?
Tak, kolejny zeszyt zatytułowany jest Przetwory. W tym zeszycie oprócz przepisów na wszelkiego rodzaju przetwory zimowe, znajdziemy również przepis na przykład na sprzątanie, na sposób posprzątania, na dbałość o higienę domu i pozostałych członków rodziny. Znajdziemy sposób na to, jak przygotować we własnym zakresie mydło, jak przygotować preparat do czyszczenia luster, aby zamglone lustro wyczyścić do pięknego lśnienia, jak przygotować preparat do czyszczenia podłóg w zależności od tego, czym podłoga była pokryta. Inny preparat był przygotowywany do podłóg malowanych farbą olejną, innych do podłóg surowych. Tego wszystkiego uczyły się wychowanki. Wracając jeszcze do przetworów. Jeśli chodzi o przetwarzanie wiśni, to mam tu cztery przepisy na zakonserwowanie wiśni na okres zimowy.
Czy sprawdziła pani któryś z tych przepisów?
Tak,
w swoim gospodarstwie?
Skorzystałam, działa. Kolejny przykład to dbanie o zdrowie rodziny w postaci prawidłowego doboru jadłospisów. Szanowni państwo, w tej chwili za dietę musimy zapłacić ogromne pieniądze, a słuchaczki tego uniwersytetu potrafiły zadbać o dobór jadłospisu, czy to bardziej białkowy, czy to bardziej węglowodanowy. I te notatki łącznie z wyliczeniem kalorii z każdego posiłku mamy w takich brulionach. Jest to dla mnie no, niesamowite, jak bardzo szczegółowa wiedza była w tak krótkim czasie przekazywana, bo z tego, co rozmawiałyśmy z panią Marią, to kurs na takim Uniwersytecie Ludowym trwał 11 miesięcy. Więc wyobraźcie sobie państwo koncentrację tej wiedzy w tak krótkim czasie.
To pokusimy się, żeby przytoczyć jakieś wiadomości z tych brulionów. Chcemy poznać ten język, ten wydźwięk płynący właśnie
język jest również
z tego
specyficzny.
Języka dwudziestolecia międzywojennego.
Tak. Zacytuję może dwie części takich zapisków. Jedna będzie dotyczyła kolejności czynności przy sprzątaniu pokoi. Bo nawet tak wydawałoby się oczywista wiedza była precyzowana na tym uniwersytecie i wymagana później od słuchaczek. Punkt pierwszy, otworzyć okna. Punkt drugi, wynieść z pokoju, co do niego nie należy, rzeczy do szaf poukładać. Punkt trzeci, przynieść wiadro, szczotkę i śmietniczkę. Punkt czwarty, postawić dwa krzesła przy łóżku, pościel z łóżka zdejmować i na krzesłach układać, przewieszając przez poręcz, tak aby się po ziemi nie wlokła. Punkt piąty. Materace przewrócić w pałąk zgiąć, aby powietrze między nimi miało przejście. Punkt szósty. Póki pościel się wietrzy, zająć się umywalnią, wypróżnić nocne naczynie do wiadra, wypłukać, wymyć starannie i wytrzeć wewnątrz i zewnątrz ścierką do tego przeznaczoną. Zwróćcie państwo uwagę na te szczegóły, które później decydowały o higienie i o zdrowiu, prawda, członków rodziny. Może na tym tę część zakończę, natomiast mam jeszcze jeden
A chciałabym
artykuł.
Zapytać o sposób zapisywania, bo ja widzę tutaj już z daleka, że to jest bardzo wyraźny, taki czysty
kaligraficzny,
charakter pisma.
Kaligraficzny,
prawda?
Dbałość o kaligrafię i dbałość o język.
Nie ma problemu
polski.
Z odczytaniem
Absolutnie
tych
nie.
wiadomości.
Natomiast język, jak sami państwo słyszycie, jest niesamowity. Kolejny artykuł dotyczył reakcji kobiet. To była taka notatka z tego, jak Honorata odbierała próbę założenia koła gospodyń wiejskich na jednej z wiosek i chyba dzieliła się swoimi doświadczeniami jeszcze z czasów szkoły rolniczej w Teodorówce. Niemniej jednak, jako słuchaczka Uniwersytetu Ludowego miała się podzielić tymi wrażeniami z pozostałymi. Koło nasze jest w wiosce. Zorganizowane w 1931 roku przez jedną z wychowanek szkoły rolniczej w Teodorówce z pomocą kierowniczki tejże szkoły. W 1931 roku. Istnieje ono już 3 lata. Koło to było pierwsze na cały powiat. Ile gospodyń wtedy się zapisało, to nie wiem, bo nie należałam. Początkowo praca szła słabo, dlatego że członkinie na zebrania mało przychodziły. Jak się potem dowiedziałyśmy, to powodem było wyśmiewanie się ludzi, bo jak to na wsi, gdy pokaże się coś nowego, to wpierw muszą wyśmiać, zanim się zastanowią, czy to jest dobre, czy złe. Zdaje mi się, że to wszędzie tak jest, nie tylko w mojej okolicy. Ale były i takie, co nie zważały na śmiechy ludzi i przychodziły na zebrania, gdy inne się śmiały.
Mam wrażenie, że nic się nie zmieniło przez te 100 lat, prawda?
Też dokładnie tak.
Na początek coś nowego, ośmianego, a później jednak ludzie się przekonują. Pani Mario, teraz zwrócę się do pani, gdyż te wiadomości przytoczone nam tutaj przez panią Małgorzatę są niesamowite. Pani często w naszych rozmowach na temat Sokołówka podnosiła ten wątek higieny, nauczania właśnie tych zasad, żeby tę oświatę później absolwentki mogły po całej Polsce roznosić. A tu się wszystko potwierdza.
Tak, pani redaktor, chciałabym jeszcze tu uzupełnić, jeżeli można, że na mnie niesamowite wrażenie zrobił fakt, że oprócz tych wiadomości właśnie takich ułatwiających codzienne życie rodzinne, było dużo czasu przeznaczano na naukę przedmiotów ogólnych, takich jak historia. Zeszyt do historii jest niesamowity. No nie wiem, czy dzisiaj co najmniej na poziomie szkoły średniej. Historia chłopów, taki ma tytuł. Uczą się te dziewczyny ze wsi o statutach piotrkowskich, o prawach mieszczan, poczynając od zarania naszych dziejów, poprzez wszystkie epoki, wskazują na rolę chłopów. Tam jest nacisk kładziony, jak chłopstwo było traktowane, jak się zachowywało, jak żyło. To jest niesamowita wiedza. Pani redaktor, przyszła mi teraz do głowy taka refleksja, że kiedy w 1930 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Ignacy Mościcki, odwiedzał Sokołówek, po zapoznaniu się z programami, tak mówią źródła, po obejrzeniu gospodarstwa, w podsumowaniu powiedział tak: Sokołówek to szkoła główna gospodarstwa wiejskiego ziemi ciechanowskiej. Żadna inna z tych szkół znajdujących się na tym terenie nie dorównuje jej wielością wykładanych przedmiotów i rozmachem. I w tych zeszytach znajdujemy potwierdzenie. Czyli reasumując, oprócz wiedzy praktycznej związanej z prowadzeniem gospodarstwa domowego, higieny w szerokim tego słowa znaczeniu, gospodarstwa rolnego, dostarczał również wiedzy ogólnej, takiej na poziomie właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, przynajmniej na poziomie szkoły średniej. Rozszerzał ich horyzonty, przygotowywał ich do takiego odbioru Polski właśnie nie tylko w kontekście własnego podwórka, własnej gminy, ale w odniesieniu do całego kraju.
Dostarczając... No, co zresztą, pani Mario, sprawdziło się w życiu pani Honoraty. To, jak dbała o gospodarstwo, jak rozwijała dom, ogród, otoczenie, dbała o porządek w domu, świadczy no, chyba dobitnie o tym, że to zostało później wcielone w życie.
Jeszcze chciałabym tu uzupełnić swoją wypowiedź, że kiedy szkoła powstawała, nie było już na świecie ani fundatora szkoły, ani pomysłodawcy, kuratora testamentu, wykonawcy. Już po prostu nie żył Franciszek Rajkowski. I przy każdej okazji staram się podkreślić rolę tych następców, którzy podjęli się trudu kontynuowania, musieli wejść w te buty, że tak powiem. To nie było tak jak w Gołodczyźnie, że był Aleksander Świętochowski, że była Aleksandra Bąkowska, właścicielka i powiedzmy kurator tej idei. Tutaj oni byli sami i nie mając pieniędzy, przecież nie mieli, nieuczciwych dzierżawców, bo trzeba to też podkreślić. W notatkach z okresu międzywojennego znajduje zapis, że przez 9 lat dzierżawcy nie płacą podatku gruntowego. Były to czasy i kryzysu, na pewno miały na to wpływ, ale podstawę bytowa istnienia szkoły uległa mocnemu zachwianiu. Oni nie mieli pieniędzy, nie mieli budynków w początkowym okresie, nie mieli nauczycieli, nie mieli programów, a mimo wszystko, pani redaktor, potrafili to stworzyć i dlatego my, ja tak z uporem przez te 10 lat tu koło tego tematu krążę. Cieszę się, jak coś odnajduję na potwierdzenie właśnie tego stosunku tamtych ludzi, tamtego społeczeństwa do problemów społecznych. Myślę, że to jest doskonały przykład dla współczesnego społeczeństwa.
A my dlatego tak często i chętnie o tym temacie mówimy. To teraz zapytam obie pani, jaki będzie los tych skarbów, nie boję się tego użyć tego określenia, skarbów odkrytych przez panią Małgorzatę. Czy w jaki sposób zasilą one dokumenty związane ze stowarzyszeniem?
Tak, kopie tych zeszytów, kopie fotografii, które udało mi się odnaleźć, a są związane z Sokółkiem, ale nie tylko. Przekazałam oczywiście od razu pani Marii, żeby wzbogaciły te i tak bogate zbiory, których jestem pod wrażeniem, jeśli chodzi o rozmiar i zakres, bo co jeszcze wzbudziło chyba takie największe emocje moje podczas tego pierwszego spotkania, jak wśród materiałów na liście kandydatek do Uniwersytetu Ludowego odnalazłam nazwisko Maciochówna, a jako miejsce poprzedniego kształcenia Teodorówka. Wtedy zyskałam pewność, że Honorata Maciochówna rzeczywiście była tą słuchaczką. Oczywiście potwierdzały to też w pewien sposób notatki, ale to było niesamowite przeżycie. Znaleźć ją na liście studentek.
No to już jest dokument. To już tak. Nie jest domysł, a dokument. Tak. Pani Mario, czy myśli pani, że takich pamiątek jeszcze w różnych stronach Polski jest więcej?
O tak, pani redaktor, oczywiście. Mam jeszcze takie dwa może takie. Też potomkowie tutaj się odzywają, ale to może przy innej okazji opowiem. A teraz pani redaktor,
bardzo
jeżeli
chętnie.
Pani pozwoli, to pochwalę się, co się udało zdziałać przez ten czas od naszego ostatniego spotkania, jeżeli chodzi o park. Pragnę właśnie się pochwalić, że nareszcie gmina zdecydowała, podjęła uchwałę o nieodpłatnym, intencyjną co prawda na razie, o nieodpłatnym przekazaniu parku samorządowi województwa mazowieckiego. Czyli inaczej mówiąc, wszystko teraz w ręku pana marszałka i samorządu województwa mazowieckiego. A jak to się losy potoczą w późniejszym czasie, co tam będzie można zrobić? No oczywiście szkoły odbudowywać nie będziemy, bo nie ma potrzeby, ale te wszystkie pamiątki musimy doprowadzić do tego, żeby ta pamięć nie zaginęła o tych ludziach i o tych wydarzeniach, które tam miały miejsce. Bo nie sztuką jest. Mając pieniądze, pani redaktor, dzisiaj wszystko możemy, nie mamy żadnych przeszkód podjąć. Nasza praca, ta praca społeczna jest bardzo trudna. Naprawdę. Jednymi drzwi, że tak powiem, że przez drzwi to tam nie bardzo, to oknem wchodzę, jak mnie nie chcą za mną, ale trwamy na stanowisku tyle lat i cieszymy się, że właśnie możemy się w taki sposób przyczynić, bo każdy człowiek, pani redaktor, musi coś pozostawić po sobie, po swoim życiu. Nie można przez to życie tak przejść, korzystając tylko. Cieszę się bardzo, że uda mi się ochronić ten kawałek naszej pięknej ziemi ciechanowskiej i utrwalić pamięć tych ludzi, którzy tam nie szczędzili ani czasu, ani pieniędzy, ani swoich talentów organizacyjnych i doprowadzili do tego, że wykształcono sporo młodego pokolenia chłopskiego.
A widać, że zasięg tego oświecenia sięgał daleko, prawda?
Piękne ślady pozostawiła po sobie Honorata Maciochówna, która zginęła tragicznie w czasie wojny, ale dała świadectwo też patriotyzmu ogromnego. Pozostawiła po sobie zapiski zwane przez panią Małgorzatę brulionami, w których no, jest dowód, dosłownie dowód na to, jak bardzo wykształcone wychodziły z Uniwersytetu Ludowego w Sokołówku absolwentki. I też bardzo dziękujemy pani Małgorzacie Makowskiej, która przyjechała z bardzo daleka do nas, do studia, aby opowiedzieć nam o tym wielkim rodzinnym odkryciu. Czy pani czuje, że to jest ważny moment dla rodziny, to odkrycie?
Tak, myślę, że tak, dlatego, że przez długi czas ta historia związana z jej tragiczną śmiercią była zapomniana. Była też takim tematem tabu, nie dziwię się, bo był to temat ogromnie trudny dla mojego dziadka, więc ja jako dziecko niewiele słyszałam na ten temat. Ta historia odkrywa się przede mną i w ten sposób chociaż chciałabym ją upamiętnić, tak żeby ona przetrwała, żeby kolejne pokolenia mogły się uczyć na bazie takich doświadczeń, że warto szukać wykształcenia, warto się ciągle rozwijać.
Mimo, że to nie była pani rodzona babka, to czy pani polubiła tę postać?
Oczywiście, że tak. Nazywam ją babcią Honoratą, mimo że nie jest moją prawdziwą babcią. Honorata jest pochowana na naszym rodzinnym cmentarzu w Trzęsinach ze swoimi teściami i bardzo często tam jestem, odwiedzając grób taty, dziadków, zaglądam zawsze też do Honoraty. Honorata zginęła mając 28 lat. To była bardzo młoda kobieta. Na początku życia, na początku swojej drogi życiowej, niestety tak się tragicznie złożyło, że zostawiła ten świat, ale żyje w dalszym ciągu w naszej pamięci, w tych brulionach, w doświadczeniach, które zdążyła przekazać.
A ja jestem dumna, że w naszym studiu, na naszej antenie mogliśmy opowiedzieć tę wspaniałą historię. Pani Małgorzata Makowska, związana rodzinnie z Honoratą Maciochówną z Biłgoraja, z województwa lubelskiego, absolwentką Szkoły Rolniczej Uniwersytetu Ludowego w Sokołówku oraz pani Maria Klonowska, prezes Stowarzyszenia Sokołówek imienia Tomasza Klonowskiego, były dzisiaj moimi państwa gośćmi. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję, ja pani redaktor. Dziękuję radiosłuchaczom.
Ja również dziękuję i do następnego spotkania, pani redaktor.
A zapewne będzie o czym mówić, jeśli kolejne osoby, takie jak pani Małgorzata, pojawią się w naszym studio. Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.